Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam. Wystrzeliła ku wyżynie i w niebiosach zda się ginie topola. W złote zorze, w barwy tęczy, w srebrne chmury skronie wieńczy topola. I wpatrzona w nieba zorze tajemnice widzi Boże topola. Pełna Bożej tajemnicy czerpie siły z nieb krynicy topola. Przeto stoi jak kolumna, niezachwiana, silna, dumna topola. Lecz czyż cała tkwi w eterze, czyli z ziemi nic nie bierze topola? Nie. Nad wszystkie inne drzewa głębiej sięga w ziemi trzewa topola. I w wyżynach kąpiąc czoło naokoło widzi sioło topola. Widzi kwiaty, widzi chaty, widzi złotych pól kwadraty topola. Widzi w okrąg całą ziemię i rolnicze widzi plemię topola. I w podziemne sięga cienie, kryjąc w głąb jej swe korzenie topola. W głąb w jej żyzną pierś gorącą, kochającą i karmiącą topola. I z podziemnej ćmy głębokiej życiodajne czerpie soki topola. Jedną siłę bierze z nieba, drugą z ziemi czarnej chleba topola. Powszechnie się sądzi, że środowisko miejskie, zatrute spalinami i smogiem dolegliwym dla nas, nie służy również drzewom. Tymczasem badania przeprowadzone na topolach w szczególnie zasmogowanym centrum Nowego Jorku wykazały coś wręcz przeciwnego. Stwierdzono, że przyrosty roczne w przypadku tych drzew są tam prawie dwukrotnie większe niż rosnących na terenach wiejskich. A właśnie te drzewa od kilku lat, broniąc ich przed zagładą, chcemy, by były w łaskach i nie były wycinane z gorliwością godną lepszej sprawy. Zanieczyszczenie powietrza w Nowym Jorku bije wszelkie rekordy, a to pole wykorzystują owe zanieczyszczenia do swego rozwoju. Badania uwzględniały również żyzność gleby w miejscach nasadzeń, wykazując, że nie miała ona dla wzrostu topól znaczenia. Według opracowanych wniosków sprawcą tego fenomenu okazał się ozon, którego nadmiar w smogu miejskim, zwłaszcza wskutek spalin z komunikacji, tworzy szczególną uciążliwość. I to zarówno dla większości roślin, jak i dla ludzi. Stwierdzono przy tym, że tlenki azotu występujące w dużym nasileniu w miejskim smogu reagują z ozonem nocą przy braku promieniowania słonecznego. I co najważniejsze, jest on przekształcany w życiodajny tlen. Właśnie nasilenie tej nocnej przemiany niweluje szkodliwe emisje dzienne, Na terenach pozamiejskich emisje są mniejsze, dlatego tam topole rosną gorzej. A w naszych miastach topolom wydano walkę. Ciekawe, jakie będą wkrótce skutki tego dla zdrowia ludzi, a także dla pozostałej miejskiej zieleni. Badania amerykańskie potwierdziły to, co od dawna powtarza wielu naszych dendrologów, zrozpaczonych usuwaniem topól z polskich miast. To topole są najlepszymi filtrami skażonego powietrza. W licznych polskich miastach wciąż trwają masowe wycinki drzew. Ich przyczyną jest przede wszystkim duża presja inwestycyjna. Decyzje o wycinkach często podejmowane są zbyt łatwo. Bywa, że bez wcześniejszej ekspertyzy dendrologicznej. A że inwestorzy płacą za wycinane drzewa, wszystko odbywa się w majestacie prawa. Na ogołoconych drzew w połaciach powstają nowe osiedla, centra handlowe, rozrywkowe, parkingi i ulice, czyli obiekty służące ogółowi mieszkańców. Czy w takim razie drzewa nie są im potrzebne? Doktor Jerzy Paruzyl, dyrektor Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, alarmuje, że drzewa systematycznie znikają z naszych miast. Nie waha się nazywać tego rzezią i barbarzyństwem. Drzewa są miastom tak samo potrzebne jak wszelka infrastruktura. Wchłaniają dwutlenek węgla, absorbują trucizny, tłumią hałas i dają cień. Tam, gdzie rośnie więcej drzew, jest mniej bakterii i toksycznych związków, a ludzie są zdrowsi. To nie slogan, o czym świadczy choćby fakt, że według niedawnych badań dzieci mieszkające w ubogim w drzewa centrum Katowic mają większe stężenia ołowiu we krwi niż ich rówieśnicy mieszkający pod bokiem huty w miasteczku śląskim. Nieprzypadkowo cytowane są dane ze Śląska, bo z jednego z tamtejszych dużych miast, chodzi o Gliwice, napłynęły od czytelników alarmujące wieści o masowym wycinaniu drzew na nienotowaną od dawna skalę. Dziennikarz podążył śladem skargi i ustalił, że mieszkańcy mają rację. Trudno zresztą było nie zauważyć tego, co się w mieście dzieje, choćby patrząc na setki powalonych piłami drzew wzdłuż ulicy Pszczyńskiej. Tylko w 2007 roku władze miasta wydały zgodę na wycięcie 12 tysięcy drzew. Skąd taki pęd do cięcia, skoro w 2005 roku pozbyto się 2,7 tysiąca, a w 2006 roku 5 tysięcy drzew? Miejscy urzędnicy twierdzą, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem, każdą sprawę bada się na miejscu. Miasto przeżywa właśnie inwestycyjny boom. Buduje się nowe obiekty i drogi, a na to potrzeba przestrzeni. W ramach rekompensowania ubytku drzew na placach budów sadzi się nowe. W 2007 roku posadzono 28 tysięcy drzewek, ale na terenach parkowych i w lasach komunalnych, między innymi przy ulicy Chorzowskiej, na głównych ciągach pieszych Gliwic, wielu drzew już nie będzie, bo ulice są za wąskie, a korzenie niszczyłyby podziemne instalacje. Podobnie wygląda sytuacja w innych śląskich miastach, m.in. w Katowicach i Sosnowcu. Liczne inwestycje pociągają za sobą usuwanie drzewostanów. Na przykład w Katowicach wycięto w 2007 roku około 10 tysięcy drzew. Urzędnicy Wydziałów Ochrony Środowiska Śląskich Miast zapewniają, że za wycięte drzewa sadzi się inne, ale na terenie zieleńców i parków. Dlatego efekty takiej pracy są mało widoczne. Winią też złodziei i chuliganów z powodu kradzieży sadzonek i łamanie drzewek. Jakie by nie były argumenty, za wycinkami nie jest do przyjęcia obecna tendencja likwidowania lub ograniczania zieleni w centrach naszych miast. Właśnie tam jest ona niezbędna. I wcale nie jest prawdą, że brakuje miejsca na drzewa. Wystarczy choćby popatrzeć na pokryte szczelnie brukiem miejskie place poddane renowacjom. Nie wszędzie też biegną podziemne instalacje, które mogą zostać uszkodzone przez korzenie. Polski sposób modernizowania miast przez masowe cięcie drzew jest w dobie ekologicznych wyzwań nie do przyjęcia. Niestety niszczenie zadrzewień i zakrzewień ma miejsce także na terenach wiejskich. Atrakcyjność tych oaz staje się jeszcze większa, gdy pieszo wędrujemy wśród kęp polnych drzew, zagubieni w słońcu i szelestach, w brzęku owadów, w przelotach motyli, w trzepocie ptaków zrywających się niemal spod nóg, pisał Jan Wiktor. Zadrzewienia są różne. Oprócz śródpolnych są przydomowe, łąkowe i pastwiskowe, nadwodne i przydrożne, a także cmentarne. Zwięzła definicja mówi, że są to drzewa, krzewy i inna roślinność wysoka, które nie stanowią lasu. Zadrzewieniami nie są sady i parki miejskie, bo mają inny charakter i odmienną rolę do spełnienia. Każdy z nas ma własne wyobrażenie zadrzewień. Dla jednego jest to zapamiętana z dzieciństwa kępa brzóz na Wygonie lub leszczyna za wsią, dla drugiego smętne topole przy cmentarzach lub gęstwina tarniny przy drodze, a także głuk w objęciach malin, jarząbina ze świeżym pasterskim rumieńcem, polna jabłonka biała, co się kwieciem odziała, lub rozwichrzona zieleń wierzb. Zadrzewienia nie tylko upiększają krajobraz, pełnią też inne funkcje, w tym klimatyczną, zwłaszcza zadrzewienia rzędowe, które redukując siłę wiatru chronią glebę przed nadmiernym wysuszeniem. To latem, natomiast zimą zapewniają korzystniejsze rozłożenie pokrywy śnieżnej. Osłabiony przez nie wiatr nie zmiata śniegu z pól i nie tworzy zasp na drogach i torach, co jest przekleństwem dla komunikacji. Śnieg, który pozostaje na polach, chroni oziminy przed wymarznięciem, a wiosną nasyca glebę wilgocią. Gleba pod zadrzewieniami, poprzerastana korzeniami drzew i krzewów, chłonie i magazynuje wodę niczym gąbka. Każde zadrzewienie to swoisty zbiornik wodny wśród pól, a więc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Zadrzewienia mają korzystny wpływ na mikroklimat i stosunki wodne, przeciwdziałają erozji gleby, są też oazami dla fauny. życie zwierząt jest wśród nich znacznie intensywniejsze niż na sąsiednich polach. Są gatunki zwierząt, które żyją tylko w zadrzewieniach. Dla innych kępy drzew i krzewów są schronieniem przed drapieżnikami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi. To także miejsca gniazdowania i żeru. Dla płazów, gadów i ssaków zadrzewienia są korytarzami ekologicznymi, którymi zwierzęta mogą się bezpiecznie przemieszczać. W zadrzewieniach dominują owady. Ich zagęszczenie jest wielokrotnie większe niż na sąsiednich polach. W korze drzew mogą składać jaja lub zimować. Dla wielu owadów rośliny zadrzewień są źródłem pokarmu. Chronią przed silnym wiatrem, co ułatwia im loty. Wiele owadów zadrzewień jest zapylaczami roślin uprawnych. Oczywiście są też szkodniki mające ujemny wpływ na plony, jednak tych jest mniej niż w innych środowiskach. Mniej również dlatego, że są niszczone przez ptaki i ssaki, a także owady drapieżne i pasożytnicze. Wśród zadrzewień nie brakuje ptaków i ssaków. Z ziarnojadów są to wróble, trnadle, dzwońce i zięby. Z owadożernych wilgi, szpaki, dzieżby i inne. W kępach drzew dobrze czują się nawet duże gatunki, jak sowy i myszołowy. Na parterze zadrzewień schronienia szukają bażanty i kuropatwy, a z wierzchołków ptaki drapieżne wypatrują polnych gryzoni. W zadrzewieniach rodzą się, ukrywają i zimują liczne ssaki drapieżne i owadożerne. Można spotkać m.in. kuny, jeże i łasice. Tam, gdzie są zadrzewienia, tym tam liczniej występują zające i częściej widuje się sarny. Wilgotna gleba zadrzewień sprzyja faunie glebowej, zwłaszcza drżownicom i wazonkowcom. Ze znaczenia zadrzewień dla fauny zdawano sobie sprawę od dawna. Dlatego zakładano remizy, to znaczy śródpolne skupiska drzew i krzewów z podszyciem, które ochraniały zwierzęta, były dla nich miejscem dodatkowego żeru, zwłaszcza zimą, i gniazdowania. Polakiem, który szczególnie doceniał rolę zadrzewień, był hrabia Dezydery Adam Chłopowski, generał i działacz gospodarczy, uczestnik kampanii napoleońskiej i powstania listopadowego. Pierwszą z wprowadzonych przez niego nowości były właśnie zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne. Założone pasy drzew chroniły grunty uprawne przed wiatrami i erozją. Było to tym cenniejsze, że w owym czasie w Wielkopolsce zachodziły niekorzystne zmiany, jak regulacja rzek, osuszanie bagien i likwidacja naturalnych zadrzewień sprawiały, że ubywało wody i zaczynało się przesuszanie dużych połaci pól. Sam generał Chłopowski, począwszy od 1820 roku, dokonał zalesień śródpolnych na około 10 tysiącach hektarów. Niektóre pasy miały długość kilku kilometrów i szerokość do 30 metrów. Zalesienia realizowane przez Chłopowskiego są zabytkami techniki przyrody i krajobrazu. W ostatnich dziesięcioleciach nasze pola wyłysiały. Ubyło nawet zadrzewień pozostawionych przez ich pioniera. Szkody są wielorakie. Krajobraz stał się bardziej smętny, monotonny, a ziemia stepowieje i zanikają wody gruntowe. Mniej życia i mniej doznań takich jak te, które opisywał cytowany pisarz Jan Wiktor. To pisze pan Jan Wilk, a redakcja Ekoświata dodaje: nasi południowi i nie tylko sąsiedzi są dużo mądrzejsi od nas. Wystarczy przyjrzeć się polom w Czechach, na Słowacji i na Węgrzech. Na każdym kroku, w każdej osadzie czy wiosce zobaczyć można wręcz modelowe zadrzewiania, czyste, zadbane i wypielęgnowane. co się dzieje z nami, że z taką bezbrzeżną głupotą, jakby bezrozumną zawziętością niszczymy to, co dla nas samych, naszego życia i zdrowia jest najcenniejsze. W Grecji rozłożyste wiekowe drzewa są najczęstszą ozdobą centralnych placyków w uroczych miasteczkach. Pod ich olbrzymimi koronami na ławkach, przy stolikach zasiadają całe rodziny. Bawią się turyści, świętują weselnicy, odbywają się uroczystości komunijne i chrzciny. U nas króluje beton i asfalt, a wśród drzew plugawe wysypiska odpadów. A teraz zapraszam Państwa do wymiany myśli. Przypominam numery telefonów do studia Radia Maryja 056 kierunkowy 655 23 55 dla Polski Północnej i 655 23 56 dla Polski Południowej. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieku witam Pana.
Mówi Wojciech z Bytomia. Pan był uprzejmy wspomnieć o tym, że ma Pan listy z Gliwic o wycinaniu drzew. A tutaj, na Górnym Śląsku, w Bytomiu, jest taki las, który stanowi płuca miasta, Las Miechowicki. I otóż na ostatniej sesji Rady Miasta, 25 lutego, radni Platformy wraz z koalicjantami swoimi, mimo protestów opozycji, uchwalili, że ten las będzie wycięty i celowo do tego będzie tam postawiony tartak, żeby to drzewo przerobić. I co pan na to?
No proszę
to
pana...
To jest horrendum.
Tak, to jest horrendalne. Ja tam nie mieszkam i przede wszystkim, proszę pana, jest to sprawa mieszkańców Bytomia.
No tak, ale to trzeba nagłośnić, bo przecież...
No właśnie, pan to robi.
Wszystko, co chce.
Pan to robi i bardzo, proszę pana, dziękuję za tę obywatelską troskę.
To, że się wycina to pole, wie pan, to jest jedno, bo się wycina. Wycina się inne drzewa, żeby było jaśniej przed oknami, bo się wycina i w ostatnich czasach faktycznie na potęgę, w ostatnich latach. Ale żeby wyciąć cały las, teren rekreacyjny... Bytomia, no to jest nie do pomyślenia. Nawet jeżeli się zasłania czymś tam, że tam może chory, albo co, no to zawsze się jakiś pretekst znajdzie. Ale to przecież trzeba ratować.
No taki jest to, proszę pana, swoiste szkodnictwo, jak to często tutaj podkreślam, a przede wszystkim, proszę pana, albo jest to wynik zachłanności po prostu, że coś tam się chce inwestować, albo też po prostu bezdennej głupoty, o której tu często po prostu mówię, głupoty, która jest siostrą zbrodni, jak wiemy z czasów starożytnych, czytając Antygonę Sofoklesa. Tak.
No ale przecież nie żyjemy w puszczy, żeby pozwolić sobie na gospodarkę taką jak tysiąc lat temu, że żeby uzyskać miejsce, to się wycinało las.
Wypalało się przede
wszystkim. Wypalało się, tak. Wycinało, wypalało.
Proszę pana, no więc cóż ja mogę poradzić? Trzeba przekonywać radnych i trzeba, proszę pana, odwołać się do lokalnych instytucji. Przecież są szkoły, proszę pana, są niedaleko uczelnie, są wydziały ochrony środowiska. Wolno postawić retoryczne pytanie, czym one się zajmują, że nie protestują przeciwko temu i nie przeciwdziałają temu sabotażowi.
Tak, to jest
bardzo sabotaż, panu dziękuję za tę troskę, tak.
Bardzo dziękuję. W takim
dziękuję
razie.
Bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców Bytomia.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Bardzo proszę, Radio Maria, witam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Witam panią.
Panie profesorze, ja mam takie pytanie. Ja palę w piecu drzewem dębowym, sosnowym i akacjowym, takim zmieszanym. I czy ten popiół mogę dawać do kompostu, tam do chwastów na działkę?
No proszę pani, jeśli to drzewo było wysuszone, a znane mi przepisy, proszę pani, niemieckie mówią, że wolno spalać drzewo, które jest 3 lata suszone, to niewątpliwie ten popiół nie powinien szkodzić uprawom. A no zwłaszcza, tak, proszę pani, jeśli tam mamy kwiaty czy jakieś drzewa.
No ozdobne. Bo ja mam na działce tam i warzywa i wszystko, ale ja wszystkie chwasty kompostuję. No i chciałabym trochę tego popiołu do tego dodać.
Bardzo dobrze pani robi, że pani kompostuje. Właśnie o kompostowanie chodzi, ponieważ większość hałd, które powstają, to są odpady organiczne. Ponieważ one są tworzone w sposób systematycznie. No chodzi o odpady oczywiście kuchenne, no, obierki ziemniaczane, skorupki jajek i tak dalej, i tak dalej.
Dziękuję bardzo, bo tak się martwiłam. Mam tego popiołu, bo się pali samym drzewem, nie palę węglem w ogóle. Tak. No i mówię, to by można spożytkować, ale tak bałam się do kompostu dawać.
Nad tym popiołem, proszę pani, jeszcze z spalanego drewna muszę poszukać jakiejś literatury, przedmiotu i po prostu odpowiedzieć w sposób taki pełny i kompetentny.
Dziękuję
bardzo za telefon. A skąd pani telefonuje?
Ja ze Śremu dzwonię, koło Poznania aż tutaj.
O, no, pozdrawiam Wielkopolskę Południową. Niedawno, proszę pani, przyjeżdżałem przez Śrem.
Tak. No,
wszystkiego dobrego życzę. Tutaj. Czas audycji dobiega końca. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia z Panem Bogiem. Thank you.